tak powiem, dyrektor MOPS-u, pani Aneta Jerzykowska. Witam panią, po kolei siedzi nasza pani Małgorzata Skiba, naczelnik Wydziału Finansowego. Pani
Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych.
Dobrze. Pani Jolanta Dyrka, Polityki Społecznej.
Witam bardzo.
Radnych. Pierwszy nie raz naszą panią Basię Strzelecką. Zdrowa już.
Dziękuję.
Zaczynamy nasz plan z tym, że jest prośba pani Rybskiej, żeby zmienić kolejność, ponieważ Wigilia dzisiaj ja odbywa się. Wyrażają państwo zgodę? Myślę, że tak. To zaczniemy od tego punktu, czyli projekt 173 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. Bardzo proszę o wprowadzenie.
Szanowni Państwo, jak co roku jest konieczność podjęcia uchwały, która wynika z ustawy o pomocy społecznej i gdyby te usługi opiekuńcze pozostały na tym samym poziomie, to znaczy kwota tych usług pozostała na tym samym poziomie, to uchwałę nie trzeba byłoby zmieniać, ale co roku organizujemy przetarg na usługi opiekuńcze i tak w tym roku, w zeszłym roku było 18 zł, w tym roku jest 19 zł, ale specjalistyczne usługi opiekuńcze były po 25 zł, a teraz są po 24. Więc tutaj mi o złotówkę spadło, tutaj o złotówkę podrożało. No niestety tylko jedna firma, ale dobra złożyła oferty. W związku z powyższym ta tabela odpłatności i dostosowanie do wymogów ustawodawcy trzeba spełnić. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat to jest w przypadku takich osób, które są w bardzo trudnej sytuacji, nie są w stanie zapłacić, chociaż odpłatność procentową ponoszą zgodnie z tabelą i to jak Państwo zobaczycie, to jeżeli chodzi o 100% kryterium, to jest to kryterium do ustawy o pomocy społecznej, która kwalifikuje osoby, to jest bezpłatne. Następne kryteria to jest tylko 10% tej kwoty, płacą 20%, osoby samotnie gospodarujące 30%, 50%, 80%, no i te osoby, które mają powyżej 350% płacą 100%, czyli ja to, co oni zapłacą, z powrotem jako budżet do gminy wnoszę. Więc w przypadku osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, albo na przykład nie tylko materialnej, ale się coś takiego zadzieje, chociaż mieliśmy tylko jeden taki przypadek w tej karierze, w której jestem tutaj piąty rok, że zwolniliśmy z opłat, bo osoba zainteresowana zmarła, a mąż nie miał możliwości zapłaty, bo sprawił potrzeb. Także to jest, uchwała jest co roku. O podobnej treści, zmienia się tylko wartość jednostki. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to może tutaj odpowiedzieć.
Widzę.
A ile ludzi korzysta z tej pomocy?
110 osób, a korzystało do niedawna 68.
110, podwyższyło.
Tak. Mamy jeszcze specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale one tutaj nie są w ustawie, ponieważ zleca nam to ministerstwo, wojewoda na to daje środki finansowe i usługa za taką godzinę kosztuje 25 zł, czyli porównywalnie za specjalistyczne usługi, czyli, bo mamy takie zwykłe usługi, czyli robimy zakupy, przynosimy węgiel, pomagamy w toalecie, w higienie, w drobnych porządkach domowych, a mamy inne usługi, czyli dla osób, które leżą, które wymagają pampersowania, które wymagają dokładnego wymycia, które trzeba, żeby przyszedł lekarz albo pojechać z nią. To są takie specjalistyczne usługi, czyli pielęgniarki wykwalifikowane, które mają dodatkowe szkolenia, takie usługi sprawują i one są droższe. Do tej pory były 25 zł, teraz będą 24 zł.
Za godzinę?
Za godzinę, tak.
Ja mam pytanie, z czego wynika taki duży wzrost?
Ze starzejącego się społeczeństwa. W zeszłym roku, co roku przedstawiam Państwu radnym taką sprawozdanie z działalności ośrodka w formie uchwały i drugi zasoby pomocy społecznej. I w tych zasobach pomocy społecznej robimy również demografię naszego miasta. Sprawdzamy, jak ta ludność nasza czy emigruje, czy zmniejsza się i jaka jest wiekowość. Tam są specjalne tabele podane wiek. Także jeśli my prześledziliśmy to bardzo dokładnie tutaj z Wydziałem Polityki Społecznej, ponieważ Odpadła nam część zadań wynikających z ustawy o pomocy starszej rodziny, dostają 500+, są zaopiekowane tymi innymi formami pomocy i one w zasadzie już nie muszą prosić o zasiłki celowe czy okresowe, ale mamy osoby starsze, schorowane, mamy umieszczenia w domach pomocy społecznej i mamy bezdomnych. I to jest taka nasza już działalność.
Bezdomnych nie wynika.
Bezdomnych mamy teraz 46 w trzech noclegowniach. W Caritasie, bo też muszę na to robić przetarg od tego roku, więc mamy w Caritasie osoby po 60 roku życia w noclegowni w Sosnowcu. Mamy w przystani w Będzinie. I tam też mamy takie osoby, które wymagają opieki i pielęgnacji i ta noclegownia zapewnia takie usługi. No niektórzy mają połcina na nogi, bo podobrażało się zimą, są pampersowani, też trzeba im specjalną opiekę. I tam miejsce całodobowe z wyżywieniem kosztuje 85 zł za dobę. Czyli te usługi.
I to z danej gminy ktoś musi się tym zająć, tak?
Proszę.
I to jak na przykład są bezdomni szczelaci, no to czeladź tak, musi. Tak.
No właśnie,
czeladź finansuje.
Tak, gmina nasza, jest to zadane własne, ale też obowiązkowe, bo my nie mamy placówki przeznaczonej.
Ale to jest na zasadzie, jakie jest, jeżeli ktoś jest bezdomny, to nie ma adresu zamieszkania.
Ale ostatnim miejscem, adresem zamieszkania jest była gmina Czeladź. Mhm. Jeżeli mamy inne osoby bezdomne z terenu gminy, to kontaktujemy się z ośrodkiem pomocy społecznej, z której ten pan czy pani pochodziła, dajemy bilet kredytowy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i przekierowujemy ją do tej innej gminy. Chyba że dogadujemy się z gminą, która mówi, proszę umieścić, bo u nas nie ma żadnego miejsca i wtedy ta gmina oddaje nam wszystkie środki finansowe. Okay. Mamy dużo ludzi na działkach, powiem wam państwo, bo monitorujemy tych bezdomnych, którzy no już tam nie żyją, jak kiedyś, prawda, pani burmistrz był przy rzece, w szałasach, w różnych miejscach, w kanałach. Robiliśmy takie rozpoznanie nocne ze strażą miejską, bo oni zawsze nam przychylnie pomagają, z policją, bo to jest niebezpieczeństwo takie, że no coś może nam się wydarzyć. I robiliśmy taką mapę osób, które przebywały w różnych miejscach bezdomne. No to tutaj u nas działki, miejsca na Przełajskiej, były w namiotach, no po prostu minus 20 stopni, myśmy namawiali, żeby
były. Ile takich osób jest?
W tej chwili mamy 10 takich osób koczujących w różnych miejscach. Nie chcą, nie wyrażają zgody. Tak, mamy oświadczenia. Powiem tak, niedawno tutaj koczowała taka duża rodzina z psami, z papugami. Została eksmitowana, no ale to...
No, nie w takiej temperaturze?
Tak, no i tam powiem szczerze, że nie dali się nigdzie ruszyć, nigdzie, ale schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu za ich pomoc przy zwierzętach zorganizowało im miejsce noclegowe z tymi zwierzętami w kontenerze, bo Sosnowiec dysponuje przy izbie wytrzeźwień i oni tam wszyscy poszli. Ale nasza gmina nie partycypuje w kosztach, ponieważ oni jak tam pracują, no to mają odpłatnie. Korzystają z
jeszcze mam jedno pytanie. Ten przyrost, pani dyrektor mówiła, z 60 parę na 100 parę, w jakim czasie nastąpił?
Rok.
Czyli tak duży przyrost.
I dodatkowo.
Czyli możemy się spodziewać takiego przyrostu w przyszłym roku i w kolejnym. Czyli te koszty będą bardzo.
Dodatkowa ustawa o pomocy społecznej pozwoliła na to, żeby usługami objąć osoby niepełnosprawne. Takie z głębokimi upośledzeniami fizycznymi i psychicznymi, czyli mamy dzieci dorosłe, których rodzice nie chcą wysłać do domu pomocy społecznej, ja się wcale nie dziwię, ale z drugiej strony to są już starsi ludzie i trzeba się liczyć z tym, że za chwilą zamkną oczy, a dzieci mają tak 30-40 lat. No i tam są godziny usług opiekuńczych po 6, po 8, ale to są te specjalistyczne. Można odciążyć w ten sposób rodzinę, bo to jest osoba taka, która jest wykwalifikowana, żeby dotrzeć do takiego chorego człowieka, to trzeba zwrócić go za zaufanie, no więc to nie jest łatwe, ale mamy kilka takich osób właśnie bo wygrała firma z Dąbrowy Górniczej, która jest firmą, oni mają hospicjum, pani Kluczna, bardzo porządna firma, która zajmuje się stricte taką opieką, bo jak państwo wiecie, różnie to bywa i różnie ta opieka jest sprawowana, bo ostatnia afera z Sosnowca i z Katowic, która była, gdzie tam ludzie żyli w robakach, a była 8 godzin usług opiekuńczych, u nas takiej sytuacji nie ma. Na bieżąco monitorujemy, kontrolujemy, przynajmniej raz w miesiącu jest wizyta u wszystkich, bo ja mam dział opieki osób starszych i niepełnosprawnych, gdzie mam klub seniora, czyli ci, którzy świetnie sobie sami radzą i spędzamy razem fajnie czas, ale mamy też osoby, które wymagają opieki. Pracownik socjalny właśnie stosowo z tego działu wchodzą i kontrolują zakres sprawowanych usług, bo mamy, każdy ma swój indywidualny plan i sprawdzamy, czy ta osoba przychodzi, kto jest, od której do której godziny, bo niektóre osoby mają 6 godzin, ale tak, 2 godziny mają rano, 2 godziny po południu, bo trzeba dać im jeść. Obiady mamy ze szpitala, które kupujemy i tam rozprowadzamy. Dobre obiady są i mamy jeszcze popołudniowe.
Czyli ten wzrost liczby nie tylko wynika z demografii, ale też z rozszerzenia.
Zestarzejącej się naszej społeczności.
Tylko z tego, w ciągu
ale
roku.
Ale to są osoby,
nie, nie w ciągu roku. No, nie w ciągu roku. Ale nieraz nie jest tak, że nie ma osób chętnych na usługi.
Tak, dobrze.
Mamy taki 90-latków, gdzie dzieci mają powyżej 60-tki, też nie są w stanie im zapewnić usług. Jak umieszczamy kogoś w DPS-ie u nas, u pana Dominika Chudurka, no to są osoby po 80 roku życia. Więc ta rotacja też jest spora, no bo niestety naturalne zejście, kolejni klienci są przyjmowani. Przepraszam, że tak mówię, no ale no jak to powiedzieć, żeby... No kolejne osoby starsze są przyjmowane i...
Ile pani ma pani pracowników socjalnych i ile mają oni podopiecznych pracowników?
Ustawa o pomocy społecznej mówi o dwóch wariantach. Jest 50 środowisk na jednego pracownika socjalnego albo 2000 mieszkańców. Ja mam 17 pracowników socjalnych. Jeden zajmuje się tylko osobami bezdomnymi, czyli właśnie koordynuje tą pracę osób bezdomnych, a reszta jest w terenie w 4 miejscach. Właśnie na 17 lipca, na 11 listopada, na Szpitalnej i na Dechnetów. I na Piaskach.
A czy w związku z tym,
żeby było bliżej każdemu klientowi przyjść.
A czy w związku z tą zwiększoną liczbą państwo dysponują personelem, który będzie w stanie to, jak powiem, te usługi wszystko sprzedawać?
My zlecamy te usługi na zewnątrz, bo gdybym ja miała...
Ja rozumiem, że zlecacie, ale też bym pani powiedziała, że sprawujecie kontrolę, prawda?
Tak,
czyli
tak.
Tą kontrolę
trzy
trzeba sprawować.
Trzy osoby są w dziale i to wystarczy.
Wystarczy.
Wystarczy. Jest kierownik dwóch pracowników. Mam bardzo takich operatywnych ludzi. Wystarcza, bo już wchodzi jeszcze pracownik socjalny też i kierownik działu. Ja też wchodzę w środowiska tam, gdzie widzę, że jest naprawdę źle i ta osoba nie chce dać sobie pomóc. To są przeważnie osoby z zaburzeniami psychicznymi, które mają w domu, jak na wysypisku śmieci. Już takich przypadków u nas nie ma, ale są inne, o których nie wiemy, a wiemy, że nie są naszymi klientami, tak? Nie możemy tak głęboko każdemu z butami w życie wchodzić, no ale wiem, że takie środowiska u nas są, ale tam, gdzie one są objęte naszą formą pomocy, gwarantuję Państwu, że jest ona sprawowana w sposób prawidłowy, zgodnie z umową.
Czy do projektu mamy jeszcze jakieś pytania? Bo z panią mamą się spotkamy jeszcze w styczniu, będziemy mieć zupełnie temat poświęcony pomocy społecznej. Zawsze możemy zasypać pytaniami.
Ale ja na każde chętnie odpowiem.
Ale dziś nie możemy przesadzać, prawda?
Ale
dzisiaj,
możecie Państwo, dzisiaj mamy uroczystą wigilię właśnie z tymi seniorami, którymi są aktywni. Właśnie trwa. W przyszłym roku, proszę Państwa, znaleźliśmy 20 takich środowisk, które chcemy wyciągnąć, bardzo samotni ludzie, którzy nie korzystają z niczego, właśnie wolontariuszki nam podpowiedziały, że mamy takie środowiska, żeby ich wyciągnąć na wspólną wigilię i taką wigilię dla nich zorganizujemy. Gdybyście Państwo słyszeli, że są jakieś środowiska, właśnie osoby samotne, które no, wymagałyby wsparcia, nie mają nikogo bliskiego, one sobie radzą, ale w takich sytuacjach, żeby gdzieś właśnie święta, wielkanocne, te wigilijne być razem, no to chociaż w tym jednym dniu. Ja już mam sponsora na transport, sponsora na wigilię i będzie to zorganizowane, bo w tym roku mam dla seniorów z klubu WRZOS, ale w przyszłym roku będzie to rozszerzone i będzie ich więcej. A miejsce nam zawsze da Dominik Podurek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej, po naszych bezdomnych wczoraj też wszystkich przyjął i zawsze tak jest. Więc mówię.
Wobec tego, projekt 173. Głosujemy. W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne i opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tytułu pobierania. Jest 7 osób, głosów za, kto jest za projektem? 7, 6. Raz, ojej, ja mam miarę pojechałam tutaj do grupy, dziękuję. Wstrzymujący się. Zawsze to moje prace, opinia pozytywna.
Pozytywnie, bardzo.
Tak, to mogę się odmeldować.
Dziękuję.
To ja życzę zdrowej zabawności.
Proszę przekazać od nas do wszystkiego.
Złożę od wszystkich życzenia. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Może nawet zabić.
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Czerwieć.
Proszę Państwa, obowiązkiem własnym gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu naszego miasta. W Czeladzi nie posiadamy schroniska dla bezdomnych zwierząt. W tym roku ten obowiązek przejęło od nas miasto Sosnowiec na podstawie porozumienia międzygminnego. To było po raz pierwszy takie porozumienie zawarte. Wcześniej robiliśmy przetarg nieograniczony na wyłonienie schroniska dla bezdomnych zwierząt i były to schroniska w dalszych odległościach. Mieliśmy schronisko z Bielska, mieliśmy schronisko z Cieszyna i koszty utrzymania zwierząt w tym schronisku były znacznie wyższe niż koszty, które ponosiliśmy w schronisku w Sosnowcu. Negocjowaliśmy ze schroniskiem przedłużenie tej umowy, czy zawarcie nowej umowy, bo to jest umowa roczna na rok 2019 i mamy te warunki wynegocjowane. Chcielibyśmy zawrzeć umowę na podstawie porozumienia międzygminnego, gdzie gmina Sosnowiec przejmuje zadania własne gminy Czeladź. W związku z tym kompetencją Rady Miasta jest wyrażenie zgody na taką współpracę międzygminną i przeznaczenie określonego budżetu wynikającego z tej współpracy na realizację tego zadania. Przedłożyliśmy Państwu projekt uchwały o przystąpieniu do tego porozumienia i jeżeli uchwała przez Państwa będzie podjęta, będziemy podpisywać, zawierać porozumienie z gminą Sosnowiec na rok 2019. Wyszacowaliśmy liczbę tych zwierząt, to jest około 70 zwierząt, które są rocznie przyjmowane z terenu naszego miasta do schroniska.
To są psy i koty?
Tak, to są psy i koty. Kotów jest niewiele.
To razem jest 70,
tak? Około 70, około. Tak, no to są zgłoszenia. Tak. Dużo, dużo, coraz więcej.
Ja tylko chciałam też może wspomnieć, bo tu koleżanka siedzi, że miasto Czeladź, mieszkańcy przyczyniają się też do pomocy schronisku w Sosnowcu, bo na przykład teraz u nas akcja, w kilku miejscach były akcje zbierania darów i myślę, że to się świetnie sprawdza. No my już zakończyliśmy do 15, teraz tylko kwestia, żebyśmy odwiozły, bo ja
już
dwa samochody też.
Praca układa dobrze, tak, z bardzo bliskim i przede wszystkim ta odległość jest blisko,
to jest na
jeżeli nawet mieszkańcy, no
ale szkoły tak samo
pies się zgubi,
to jest dużo instytucji, które
szkoły zbierają, bo jest akcja pełna miska dla schroniska, także to już trwa lata i
żeby się to
ciągle, żeby się włączają.
No i w bibliotece też to zawsze było.
Kolejne instytucje na Piaskach.
Tak, na Piaskach i tutaj, więc kolejne instytucje się angażują a mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w tym.
Ja mam takie zapytanie, bo to super, że pomagamy, ale pytanie, co robimy w takim zakresie, żeby uświadamiać, bo ja domniemam, że to są psy i koty, które w większości wyszły po prostu z domów, tak?
Tak, i bardzo my przeznaczamy też. środki, taki program też będziemy Państwu przedstawiać, ale to jest program w marcu przedstawiany Radzie Miejskiej, na czipowanie. Są środki w budżecie miasta i to już jest akcja, 3 lata trwa i czipujemy.
I wtedy będziemy wiedzieli, kogo to jest pierwszy.
Tak, nasza Straż Miejska ma czytnik do odczytu czipu, wszystkie są w bazie europejskiej. I w ten sposób możemy też zidentyfikować właściciela przed oddaniem do schroniska.
Ale też nie wszyscy właściciele idą na to czipowanie.
No oczywiście, mimo że jest bezpłatne. Tak.
Czyli nie mamy jakiegoś, że powiem, przepisu, żeby...
Nie możemy nakazać. Niestety nie możemy nakazać.
Okej, okay, a czy my robimy jakieś akcje uświadamiające, przepraszam?
Były takie happeningi podczas imprez miejskich.
Tak, bo to rozumiem, że bardzo często pewnie jest przypadki takie, że nie wiem, kupuje się dziecku psa, a za 2-3 tygodnie, czy za miesiąc, czy to pies zębie zajmuje.
Tak, uczelaci też zamieszczamy, także przy imprezie miejskiej również się włączamy.
Przepraszam, że wchodzę w zdanie. Teraz tak samo jest akcja właśnie, że schroniska na święta nie wydają szczeniaków.
No tak, oczywiście, tak, pod choinką.
Bo to jest właśnie prezent na
bardzo dobrze.
Niechciane.
Bardzo dobrze, dokładnie.
Okej.
Poza tym przy otwarciu eksarium i w ogóle tych
tak, to też są zwierzęcy takie
jest tak, pan niewoźnia, która udziela ponad dodatkowo.
Są takie.
Ale one są udzielane, jakoś tam jest opisywane, kiedy można takiej porad
uzyskać? No ja wiem, to była taka akcja. Ja mam pytanie, bo zdarzyło się, że oddawaliśmy karmę koce do schroniska w Katowicach na Mielowica. I powiedzieli nam, żebyśmy już do nich nie przywozili niczego, bo mają bardzo dużo różnych rzeczy, produktów, nie potrzebują karmy, nie potrzebują produktów, a są inne schroniska, które bardziej potrzebują. Czy mamy rozeznanie, które ze schronisk potrzebuje więcej na przykład dodatkowej pomocy?
Nie mam takiego rozeznania. My współpracujemy w tej chwili tylko z Sosnowcem, więc możemy ewentualnie wysłać takie zapytania.
Ale nasze schroniska jest ze sobą. Na stronie internetowej schroniska w Sosnowcu, bo ja to oglądam, jest wyszczególnione. To, co im jest w danym momencie potrzebne.
I to tam jest
też na internecie było. Jest ta zbiórka. Więc tutaj myślę, że to powinno działać.
Mamy jeszcze pytanie odnośnie do projektu? Wobec tego. Projekt numer 169 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Państwa zadań z zakresu opieki nad bezbronnymi zwierzętami z terapii przelać. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem projektu? Opinia pozytywna.
Dziękuję.
Projekt numer 170 w sprawie przejęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na miasto Przelać na rok 2019. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Jest to roczny program, który zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi powinien być podejmowany do końca roku kalendarzowego, by później w konsekwencji w roku nadchodzącym realizować określone w nim zadania w części bądź w całości. To też zależy od określonych potrzeb. Sytuacje są dynamiczne. Czasami tu te problemy się ujaskrawiają inne w trakcie roku, więc jest tych zadań dużo. Zadania są rozpisane w ten sposób, że obejmują obszary z Narodowego Programu Zdrowia i te zadania, które Państwo macie od 1 do 6, to jest nic innego jak zadania własne gminy, które musimy we własnym zakresie realizować, aby temu problemowi przeciwdziałać. Środki na realizację tego programu to są pieniądze pochodzące ze sprzedaży napoi alkoholowych. Na przyszły rok
budżet... Ale w Przelazie tylko.
Tak, tylko w Przelazie, czyli wszyscy ci sprzedawcy, którzy dysponują zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli począwszy od piwa, skończywszy na wyrobach spirytusowych, odprowadzają odpowiednie opłaty i w związku z tym jest prowadzona
czyli tak zwana przepraszam, czyli ten centrum handlowe Real dawniej też wchodzi.
Też tam jest, no i tak. Był taki jeden rok, kiedy tam
z M1 przekształcał się w B1. Był taki moment, kiedy zastanawialiśmy się, czy będzie w ogóle alkohol, bo tam były pewne takie turbulencje, jak już na linii pomiędzy korporacjami. A jednak stamtąd, z tego co wiem, bo te zezwolenia są wydawane w Wydziale Spraw Obywatelskich, my jako komisja to opiniujemy, no stamtąd jest jeden z większych wpływów finansowych. Drugi, z tego co wiem, to jest ten sklep Wielbłąd słynny w Sosnowcu, bo on jest całodobowy i tam są sprzedawane bardzo drogie alkohole w związku z tym.
Bo przepraszam,
Proszę? Nie, ja po prostu jeżdżę do Sosnowca i dlatego. Zatem tak, teraz chciałabym, jeżeli Państwo pozwolicie, powiedzieć, czy na wstępie tego programu macie Państwo określone w dość dużym skrócie taką diagnozę. Czemu ona nie jest diagnozą bardzo obszerną? Dlatego, że jest to program roczny i on porusza, ta diagnoza porusza tylko chyba najistotniejsze kwestie. I to, co udało nam się ustalić na bazie tych danych, które do nas docierają, czy są publikowane, no niestety, ale w dalszym ciągu i w kraju, no i chyba i w Czeladzi wzrasta spożycie alkoholu przez przeciętnego Polaka. Nasz bilans to jest spożycie alkoholu dwukrotnie wyższy niż średnio bodajże 190 kilku krajów, bo tam prowadzone są takie statystyki. Wzrasta ilość spożytego czystego spirytusu. Nie są to ilości wielkie, ale niestety nie chwalebne i nie chlubne, bo wzrasta. I staliśmy się wielkimi piwoszami. Też w tym zakresie zaczynamy prześcigać niejedne kraje, gdzie tradycja piwa jest zdecydowanie dłuższa. No już bez mała 100 litrów sobie pozwalamy wypić, to już zaczynamy też bić rekordy. Ale powiem Państwu, że no i tak nie, tylko że to jest statystyka, są osoby, które piwa w ogóle nie piją, a gdzieś te 100 litrów im się przypisuje.
Chociaż, przepraszam, urolodzy twierdzą, że piwo jest zdrowe energii.
I Pan Radny właśnie tak mówi, jak gro osób uważa, ale wszystko, co jest umiarem, też...
Oczywiście.
Każdy lekarz będzie miał gdzieś taką swoją teorię potwierdzoną bądź wie. Nie, natomiast no, gro tych osób niestety umiaru nie ma. Tutaj Państwo w materiale przeczytaliście, że w ramach tego programu określone są instytucje, które realizują ten program, między innymi działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której jestem również i właśnie a propos picia piwa, że no, większość osób, które tam trafia z różnych powodów, zasadnie bądź niezasadnie, większość niestety zasadnie, nie uważa, aby piwo było alkoholem w ogóle. A tak, a wypicie piwa dwóch, trzech, czterech bądź pięciu, a nawet i więcej dziennie uważa się za normę. No a ja uważam zresztą, no nie ja, naukowcy i lekarze, że już dwa piwa w przypadku wielu osób potrafią dokonać wielkich zmian. Zresztą wykaże to już alkomat i to już jest problem, jeżeli ktoś siądzie za kierownicą. No ale podejście i stosunek nasz tak jest, traktuje się to jak napój, tolerancja jest duża w stosunku do tego. W związku z tym tak szalenie wzrasta ilość i to wcale nie znaczy się, że my się stajemy koneserami, pijemy na przykład więcej, bo pijemy więcej wina, ale tytułem na przykład picia mniejszej ilości alkoholu, tego spirytusowego, nie, no my sobie po prostu wszystko tak naprawdę troszeczkę zwiększyliśmy i spożywanie tych spirytusowych alkoholi i wina i tak jak mówię szczególnie piwa. No, to wszystko w sytuacji gminy ma bardzo różne jakby aspekty, bo po pierwsze tak, no są z tego wpływy, nie ukrywam, ale są tego też zgubne skutki, bo odczuwa je niejednokrotnie społeczeństwo, już najczęściej rodzina i najbliżsi. W związku z tym ten program ma za zadanie, jak sama nazwa mówi, przede wszystkim przeciwdziałać. Czyli mamy takie zadania, gdzie pierwsze zadanie przede wszystkim to są zadania, które kumulują się na osobie, u której już zdiagnozowano problem alkoholowy. Czyli zapewnienie tego zaplecza, gdzie może pójść się leczyć, gdzie może uzyskać pomoc, doradztwo, gdzie zajmie się lekarz, gdzie jest włączony w indywidualne bądź grupowe spotkania. Po to, żeby tej osobie pomóc uporać się no, z chorobą, bo to jest tak naprawdę zdiagnozowana choroba. i bardzo trudna do leczenia, z różnymi zresztą skutkami. I to jest to pierwsze zadanie. I tutaj później Państwo będziecie mieli okazję zapoznać się też z uchwałą, która mówi o tym, że my jako gmina współfinansujemy działalność poradni terapii uzależnień, współuzależnienia. Właśnie między innymi dlatego, żeby tu medycznie móc na miejscu tym ludziom pijącym i współuzależnionym pomóc. Kolejne zadanie to jest takie, gdzie koncentrujemy się na rodzinie i jej otoczeniu. Od niedawna w profilaktykę przeciwalkoholową włącza się również elementy przemocy, bo kiedyś niewiele się na ten temat mówiło, w momencie kiedy zaczęło świat analizować problem, a my też mamy swoje dane, okazuje się, że no niestety, ale w ponad 70 przypadkach tych, o których wiemy i te, z którymi mamy do czynienia, alkohol jest jakby przede wszystkim przyczyną tego, że występuje zjawisko przemocy. Więc tego tak naprawdę się nie da od siebie rozdzielić, wręcz przeciwnie. Zatem już w tej chwili w programie pojawiają się zapisy o możliwości szkolenia, podnoszenia kwalifikacji, organizowania spotkań, konferencji takich interdyscyplinarnych. Bo proszę Państwa, wszyscy, którzy uczestniczą w tym systemie, mają potężną wiedzę i to są osoby często bardzo wysoko wykwalifikowane. Ale życie jest dynamiczne. Pojawiają się nowe zagrożenia, pojawiają się nowe sytuacje. My się też z pewnymi rzeczami oswajamy, a te instytucje muszą ze sobą oczywiście współpracować. I też tutaj są przewidziane takie możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczestniczenia w konferencjach, a przede wszystkim szkolenia i wspólne szkolenia tych służb, czyli powiedzmy policji, istnieje w Czeladzie, zresztą w każdym mieście zespół interdyscyplinarny, pracownicy socjalni, tu od Pani Dyrektor, no oczywiście my pracownicy Wydziału, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejska, osoby, które pracują w naszym punkcie informacyjno-konsultacyjnym. Także to bywa, że to jest nawet do 30-40 osób na takim jednym szkoleniu czy spotkaniu, bo wtedy też wychodzą, z każdej strony przedstawiany jest problem. On jest i widziany, i rozpatrywany inaczej, między sobą te instytucje muszą współpracować, no i znaleźć niejednokrotnie nowe rozwiązanie w sytuacjach nowych. Mamy w Czeladzie i też jest przewidziany w programie dalsza kontynuacja działalności, o czym wspomniałam, punkt informacyjno-konsultacyjny działa przy Szpitalnej 5B. 4 dni w tygodniu. W poniedziałki jest pani, która jest terapeutą, jest osobą specjalistą w spraw przemocy i przeciwdziałania przemocy i tutaj takie osoby, które stykają się z takim problemem, bądź są ofiarami albo sprawcami przemocy, przychodzą po poradę, jeżeli jest taka potrzeba albo ta osoba wyraża zainteresowanie udziału w większej ilości spotkań, to niejednokrotnie przychodzi, po prostu jest wykonywana terapia. We wtorki mamy panią psycholog, która w godzinach popołudniowych przyjmuje osoby uzależnione i współuzależnione, czyli niekoniecznie te osoby, które potrzebują takiej wprost medycznej pomocy. W środę mamy pomoc prawną, czyli te osoby, które no, mają do czynienia z alkoholem pośrednio bądź bezpośrednio, bądź ofiary przemocy, mogą uzyskać informacje, w jaki sposób sobie poradzić, pomóż. Bo tak na marginesie, no niestety częściej ofiarami przemocy w dalszym ciągu są kobiety. One bardzo często są zagubione i to dzięki temu punktowi bardzo często dowiadują się, jaką drogę przyjąć, jak działać, żeby móc sobie pomóc, a nie stać się ofiarą. Najczęściej jeszcze dzieci przy okazji też oczywiście są krzywdzone. I w czwartki mamy pana, który zajmuje się stricte uzależnieniami, a szczególnie uzależnieniami od różnych środków psychotropowych. Mówimy też w tej chwili o dopalaczach, więc tu są te 4 osoby i na przyszły rok przewidujemy, że w dalszym ciągu ten punkt będzie funkcjonował, bo osoby przychodzą. Tu statystyka też jest trudna do określenia, dużo mało. Tu chodzi o to, że jednostkowo osoby, tak jak powiedziałam, mogą przyjść tylko raz, dowiedzieć się i więcej nie wrócić, ale są takie osoby, które na wiele, wiele spotkań przychodzą, żeby uzyskać jakiś efekt, ewentualnie no, poddać się terapii, która czasami tak długo trwa, czasami nawet i latami. Przewidzieliśmy też oczywiście kontynuację różnych spotkań integracyjnych, szczególnie w środowiskach dziecięcych. To z tej okazji organizuje Mikołaje, różnego rodzaju spotkania, takie, gdzie dzieci z tych środowisk, no, gdzie różnie się w domu żyje, czasami nie najlepiej, mają styczność z dziećmi ze środowisk, powiedzmy tam, gdzie problemów alkoholowych nie ma, dlatego, żeby nie czuły się wykluczone też między innymi i jakby napiętnowane z tego powodu, że powiedzmy nie do końca tak mogą się pochwalić swoim własnym domem. Z tych, w ramach programu przewidujemy też kontynuację takich działań jak prowadzenie świetlic. Są dwie świetlice w szkołach. To są zajęcia dla dzieci właśnie z tych środowisk w szkole numer 7 i szkole numer 3. Przeciętnie w tych dzieciach zapisanych jest dzieci około 25, natomiast mogłybyśmy śmiało powiedzieć, że stale, ale oczywiście w różnym układzie przychodzi praktycznie na takie zajęcia pozalekcyjne 15 dzieci. To prowadzą wychowawcy, nauczyciele w szkołach. No w dużej mierze polega to na tym, żeby tym dzieciom stworzyć warunki do nauki, odrabiania lekcji. Te dzieci też uczą się czasami bardzo prostych zasad życia w społeczeństwie i pewnych nawyków, bo no, mycie rąk, kąpanie się, dbanie o własną higienę wcale nie jest w niektórych środowiskach takie oczywiste. Tam się tego dowiadują, uczą, rozwijają swoje zainteresowania, bo to są bardzo często dzieci bardzo utalentowane, tylko niestety nie mają w domu warunku na to, żeby swoje talenty rozwijać. Mamy też, i Państwo pewnie spotkaliście się albo słyszeliście, w ramach programu, jak każdego roku, organizowany no, harcerską akcję zimę i nieobozową akcję letnią. To są dwa potężne wydarzenia. To jest tak naprawdę zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i jakby ten aspekt opieki jest mniej istotny. Bardziej istotne jest to, że dzieci mogą się poznać, być ze sobą razem, mogą uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach, też rozwijać zainteresowania i gro tych dzieci jest właśnie z takich środowisk, gdzie w trakcie no niestety roku szkolnego nie mają możliwości wyjechania ze względu na brak środków, chociaż mówimy 500+, ale co do tego 500+, to sami Państwo wiecie właśnie, kto tak naprawdę z tego w jakiś sposób bardzo często niestety korzysta. No i w związku z tym te dzieci mają okazję pojechać, zwiedzić, bawić się świetnie, poznać przyjaciół, nowych kolegów i to są takie bardzo dwa duże wydarzenia. Troszeczkę organizujemy i też zamierzamy to kontynuować, a mianowicie z różnych zawodów, gier sportowych, bo taka zdrowa rywalizacja z takim savoir vivre, nawykiem, że można ze sobą konkurować, bawić się świetnie, a niekoniecznie pojawia się tutaj agresja, jest jakby przez nas postrzegana i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest też, pojawia się, tak wspomniałam, troszeczkę zapisów o przemocy, dlatego że tu o czym Anetka mówiła, że wzrasta nam liczba osób starszych w środowisku czelackim, ale też coraz częściej pojawiają się potrzeby pomocy, wsparcia rodziców ze względu na problemy wychowawcze. I to wcale nie wynika z tego, że ci rodzice nie potrafią wychowywać, tylko że po prostu zmienia się troszeczkę też model rodziny. Rodzice pracują, nie mają tyle czasu, dzieci spotykają się z różnymi środowiskami i następują różnego rodzaju konflikty. I też na skutek różnych analiz stwierdziliśmy, że bardzo często takie sytuacje domowe prowadzą do tego, że rodzice sięgają po alkohol. Po to, żeby się wyciszyć, uspokoić, żeby ewentualnie odreagować, no jakby powiedzieć, wytłumaczenia i tłumaczenia tego faktu sięgania po alkohol są różne. Ja mówię o piwie właśnie nadmiernie spożywanym i tutaj w dużej mierze chcemy działać w tą stronę, już rozpoczęliśmy w tym roku, by takie rodziny miast sięgać po tego rodzaju rozwiązania, uczyły się budować z powrotem relacji rodzinnych, więzi rodzinnych, nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów, bo mówimy bardzo często o tym bezstresowym wychowaniu, ono rzeczywiście funkcjonuje. Ale dzieci zaczynają być przywódcami i tak naprawdę postaciami alfa już w tej chwili w domach zamiast rodziców. I tu chodzi o zmianę tych relacji, przywrócenia w wielu domach tych funkcji, jakie są po stronie rodziców i jaką rolę w domu pełni dziecko. Więc też to się pojawia. Pojawia się również zamiar kontynuowania Klubu Integracji Społecznej. Trudno nam jest powiedzieć, czy organizacja, która się tym zajmowała na przyszły rok, na pewno aby będzie chciała kontynuować, bo tu jakby bezrobocia nie mamy, bo klub przede wszystkim zajmował się środowiskami, gdzie był alkohol, problemy uzależnień, a w związku z tym te osoby często nie posiadały kwalifikacji, bądź miały problem z tym, żeby podjąć czy kontynuować pracę. Dzisiaj właściwie w dobie braku bezrobocia to już nie jest jakby najważniejsza kwestia, żeby uzyskały te osoby tylko i wyłącznie pracę, ale też w Klubie Integracji Społecznej te osoby uczyły się żyć w społeczeństwie, bo ze względu na swoje różnego rodzaju brzydkie nawyki czy spożywanie alkoholu są izolowane bardzo często i nie, mimo silnych pracy i terapeuty i środowisko, jeżeli nie zaakceptuje to tej osoby, to ta osoba tak naprawdę wcześniej czy później znowu już wraca do alkoholu. Także jeżeli jestem jeszcze w stanie coś odpowiedzieć, bo to jest temat rzeka, mogłabym dłużej, ale myślę, że jeszcze będzie nieraz okazja.
Prawda, pani ma pytanie? Pani Basia Strzelecka?
Pani powiedziała, że ci alkoholicy, czy
osoby nadużywające
chcą się leczyć, czy jak to wygląda?
No powiem w ten sposób.
Czy to jest obowiązek?
Jest procedura leczenia odwykowego i tą procedurę na wniosek bądź instytucji, bądź osoby fizycznej wszczyna komisja, gminna komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Oczywiście może się to dziać poza komisją, bo jeżeli ktoś bardzo chce zerwać z nałogiem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pójść do choćby do poradni terapii uzależnień, czy do lekarza nawet rodzinnego, ale rzeczywiście, że tak. Są zakłady lecznictwa odwykowego zamknięte, jest otwarte, czyli to ambulatoryjne. I ta osoba nie musi jakby z nakazu podejmować, czy jakby pod presją, może sama. Tylko że najczęściej problem rozbija się o to, że najpierw trzeba sobie uświadomić, że mam problem z alkoholem. A na 100 przypadków to, nie wiem, jedna być może osoba mówi tak, ja piję, być może nawet za dużo albo za dużo. Natomiast cała reszta twierdzi, że nie, no ja nad tym świetnie panuję, kontroluję, ja nie piję. To Państwo widzicie problem i wszyscy wokół mnie, ja problemu nie mam. I tu właśnie z takimi osobami najczęściej mamy do czynienia. Powiem tak, procedura jest, aczkolwiek w naszej ocenie i myślę, że wszystkich, którzy pracują w innych komisjach, jest kulawa, nie jest doskonała. Bo to, że my z tą osobą rozmawiamy, naszą rolą jest jej uświadamiać, gdzie może się sięgnąć po pomoc, że nie tędy droga i jaki to jest problem. No jedni słuchają, inni komentują, no to różnie bardzo wygląda. Ale fakt jest taki, że jeżeli, no niestety z drugiej strony jakby potwierdzają się informacje, bo oczywiście i w komisji uczestniczy i policjant, który zgłasza, mówi o interwencjach, mamy informacje z Izby Wycześniej, jest pracownik, przedstawiciel miejskiego ośrodka, to są te środowiska, gdzie wiedzą, że jeżeli coś się dzieje, potwierdzają. A osoba nie wyraża takiej woli, wtedy kierujemy do biegłego sądowego. No to wtedy na podstawie odpowiednich testów stwierdza biegły, czy jest problem alkoholowy, czy nie, więc tu już jest ta opinia nie do podważenia. Kierujemy sprawę do sądu, no i zaczyna się, bo tak naprawdę sprawy sądowe, które wszczęcie postępowanie trwają, potrafią trwać dość długo. Jeżeli jest postanowienie o objęciu leczeniem stacjonarnym bądź nie, postanowienie i jego moc jest ważna przez 2 lata, czyli 24 miesiące. W tym czasie raz, dwa razy zależy, ten człowiek jest wzywany, by skonfrontować, czy uczestniczy, czy poddał się leczeniu. Jest w niektórych postanowieniach wskazane dokładnie miejsce i ośrodek, w którym ta osoba się ma, powiedzmy, leczyć. No ale to tak, jeżeli ktoś chce bardzo pić i albo ktoś, powiedzmy, ktoś bardzo wypiera z siebie fakt, że ma problem z alkoholem, to zrobi wszystko, żeby zwodzić wszystkich. Sąd też nie jest doskonały, sąd też zwodzi, podejmuje próbę leczenia na chwilę przed wezwaniem do sądu, później rzuca i taka zabawa w kotka i myszkę trwa. Upływa 24 miesiące, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu.
Czyli przymusowego pojęcia, przymusowego leczenia.
Ono teoretycznie jest.
Ale rodzina najbliższa, na przykład żona, czy tak.
Może wnieść sprawę do prokuratora. I bardzo często mamy do czynienia z opisywaniem i opisywaniem sytuacji osoby, patrząc z punktu widzenia gminnej komisji. To, co uda nam się zebrać właśnie dla potrzeb postępowań prokuratorskich, bo to jest właśnie skutek pracy między innymi punktu informacyjno-konsultacyjnego, gdzie te panie przychodzą i po pewnym czasie już zmęczone tym wszystkim i świadome, bo przecież też są kampanie, mówi się o tym, mają już odwagę zgłaszać sprawę do prokuratora i wtedy taka osoba, jak się uchyla, to z kodeksu karnego odbywa karę więzienia kilkumiesięczną na przykład. Bo jeżeli jeszcze tu jest przemoc i są dzieci, no jeżeli dobrowolnie i za postanowieniem sądu ta osoba zrobiła wszystko, żeby się nie leczyć, to wkracza kodeks karny. Tak to mniej więcej działa. To już jest za procedurą i zupełnie poza nami. Ja zresztą jeszcze ciepłe pozwoliłam sobie przynieść dla Państwa. To są informacje dla radnych. Bo mamy Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Społecznych, która różnego rodzaju wydawnictwa publikuje dla różnych środowisk, żeby sobie ten problem przybliżyć. Ja Państwu tu zostawię. Jutro rozdamy wszystkim Państwu radnym pozostań. Bardzo proszę. Myślę, że przeczytanie tej literatury też Państwu na święty. Między innymi to, o czym rozmawiamy tutaj. Oczywiście ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych wszystkiego sfinansować nie można. Nie można finansować takich działań, które nie przynoszą rezultatów profilaktycznych i nie można i między innymi na przykład Izby Wytrzeźwień wprost. Bo Izba Wytrzeźwień wprost jest po to, żeby ktoś otrzeźwiał, a nie wyleczył się. Chyba, że jest tam włączona terapia, to jest już zupełnie inna historia.
Proszę Państwa, 8% tylko osób, które poddają się leczeniu, wychodzą z nałogu. Tak. Czyli na 100 osób, 8 osób.
Nie wyleczy
się z tego
alkoholu.
Mam pytanie, czy mogę? Tak. Rozumiem, że ta stawka, o której tu mówimy, która jest dochodem gminy, jest zależna od każdego miasta osobno, od każdej gminy osobno, jest ustalana, tak? Czyli jakby radni mają wpływ na to, czy ta stawka się zwiększy,
nie,
czy
nie? Nie, zależy od ilości punktów i od obrotu, od sprzedaży. Czyli jeżeli są sklepy, powiedzmy, tak duże jak w naszym realu, jeżeli jest i jest duży obrót,
czyli
to od obrotu.
My nie mamy, że tak powiem, wpływ na wysokość.
Na wysokość nie.
Czyli to jest centralne.
Tak, dokładnie.
Czyli zakupić dużo alkoholu.
Nie,
to może być mała ale drogi.
Cała rada dużo alkoholu zakupi.
Pytam w tym sensie, czy można by po prostu regulować na zasadzie takiej, że teoretycznie, nie mówię, żebyśmy to zrobili, tak? Zwiększyć lub zmniejszyć tą stawkę, żeby jakby zniechęcić ludzi, ale rozumiem, że nie mamy wpływu na to, w ogóle
oczywiście,
nie mamy.
Mamy prawo nie wydać koncesji alkoholowej, ale jeżeli są do tego podstawy. Jeżeli nie ma podstaw,
tak, ale, panie burmistrzu, to jest jakby karanie troszeczkę wszystkich, tak?
No, bo każdy człowiek, każdy cały czas normalny podstawę, człowiek. Kiedy generalnie wchodziło w grę ograniczenie sprzedaży alkoholu, prawda?
No właśnie, bo pije jeden,
a
90 sobie chce się napić lampki wina, więc nie możemy karać tych 90 tylko dlatego, że ktoś sobie nie radzi z alkoholizmem.
A i tak to nie miałoby najmniejszego efektu skutku i w ogóle
zakazy
nie prowadzą do jakiejś tam sytuacji, nie będzie kupował, bo on nie kupi w tym sklepie, za to pojedzie do innego miasta i tak, i zacząłoby się handlowanie gdzieś, mieszkania. Także tutaj to nie był dobry pomysł.
Jeszcze taka sprawa, bo pani powiedziała, że te 500+. Czy jest jakiś monitoring i kontrola tych ludzi, co dostają 500+ z problemami alkoholowymi?
Właśnie, że...
No właśnie.
Powiem tak na tyle, na ile wiem, na ile się interesuję, natomiast jest pani dyrektor i też mam dla państwa, jeżeli będę mogła przy ustalaniu panu komisji zasugerować jeden z tematów, właśnie objęcie 500+.
Czy to nie idzie na alkohol?
Bardzo różnie dużo.
No właśnie, w jakim stopniu, nie?
W pierwszym roku 500+ było takim dość szerokim gestem rozdawane. Ale po pewnym czasie okazało się, że no niestety niektóre środowiska przeznaczają te pieniądze, no niekoniecznie na to na osobę pieniądze miały przeznaczone, więc ustawodawca sukcesywnie wprowadza różnego rodzaju jakby obostrzenia. W tej chwili może być tak, że pracownik socjalny, który w takim środowisku jest, bo najczęściej to są domy, w których no jest działa pomoc społeczna, bądź asystent rodziny, bądź pracownik socjalny. Więc jeżeli stwierdzi, że jest taki fakt marnotrawienia tych pieniędzy, nie przeznaczania na dzieci, bo to jest przede wszystkim z myślą o dzieci i utrzymaniu rodziny, wtedy wnioskuje o zwolnienie. I te osoby nie dostają wtedy pieniędzy, tylko pomoc rzeczową. Sama osobiście...
Bony, tak?
Bywa, że bony, ale przede wszystkim są... dostają pomoc na zasadzie, że ubrania, tylko tak, bądź rozliczają się pracownik socjalny, zakupuje w jego obecności, tak żeby te dzieci miały dostarczone to dobro, jakie powinno być. Ale tak jak pan radny pytał o tych alkoholików, tak tutaj nie jesteśmy w stanie, chyba nikt nie jest w tym kraju w stanie wychwycić wszystkich takich rodzin, bo jak ktoś chce pić, to nie będzie pił w dzień, będzie pił w nocy. Często dopiero musi dojść do jakiegoś dramatu albo sytuacji takiej, kiedy sąsiedzi, bo my społeczeństwo bardzo często nie reagujemy na to, co widzimy. Nie poinformują, że tam jest problem alkoholowy. Nie wszyscy korzystają z pomocy społecznej. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy zaistniało 500+, wiele osób z tych środowisk rodzin zrezygnowało. Przede wszystkim zarejestrowało się z urzędów pracy.
I tak właśnie spadło bezrobocie.
Spadło bardzo bezrobocie. Dlaczego? Dlatego, że Urząd Pracy kieruje do pracy. Odmawiając podjęcia pracy, te osoby przestają być pozbawiane wszelkich przywilejów wynikających ze statusu bezrobotnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy finansowej i materialnej rodzinom, ale te rodziny miały też na zadanie wykazywać, że widnieją w rejestrze osób bezrobotnych, czyli wyrażają gotowość do podjęcia pracy. W momencie, jeżeli się wyrejestrowały w Urzędzie Pracy, przestawali być automatycznie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tu też spadło. Bo teraz stawia sobie rodzina często na szali. Mam wziąć zasiłek celowy, zasiłek rodziny, to są niewielkie pieniądze, czy ja wolę 3 czy 4 razy 500 wziąć. A nikt mnie do pracy nie wygoni, nie zmusi, nie pozbawi niczego, mało tego, nie wejdzie mi do domu pracownik socjalny. Czyli nikt tak naprawdę na zewnątrz nie będzie widział, co ja z tymi pieniędzmi robię. Tą stronę gro środowiska po prostu poszło. Teraz się zaostrza te przepisy, ale jak widzimy, to już naszą narodową i wadą i przywarą jest, że my zawsze sobie potrafimy z pewnymi rzeczami świetnie poradzić, jeżeli chcemy. I proszę, i to zawsze tak działa, że prawo się udoskonala, ale się udoskonala pod wpływem zdarzeń. Czyli dopiero jak się pewna sytuacja stanie popularna, że już my znaleźliśmy wybieg, wtedy się dopiero tworzy jakąś blokadę albo na to pomysł. W związku z tym, no z tym 500 jest oczywiście, że są rodziny, gdzie są dzieci chore, gdzie są rodzice, którzy bardzo dbają, ale jest takie duże środowisko niestety, gdzie ktoś się chce zdać, może chce posłuchać, o czym rozmawiam. Także tak to wygląda w przypadku 500+.
Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego punktu informacyjnego konsultacyjnego 3.
To jest jedyny punkt na szpitalnej 5C, czy jeszcze
ktoś tak,
że ta pomoc jest wystarczająca od poniedziałku do czwartku?
Powiem tak.
Prawnik, przepraszam, jeszcze chyba tak. Na piaskach przyjmie.
Ale to są już poza punktem informacji, poza tymi działaniami. Dlatego jeszcze jest ta pomoc w godzinach dopołudniowych w naszym PZZ-ie w Czeladzie, czyli jeżeli ktoś nie pracuje, chce do południa i chce z lekarzami i tam też są psycholodzy, to tam może pójść. Natomiast ci pracujący, czy osoby, które po południu, pracują się po południu. Myślę, że zawsze będzie pewien niedosyt, jeżeli chodzi o porady prawne. Dlatego, że ludzie zwracają się z różnymi problemami do radców prawnych, niekoniecznie związane są one z alkoholem, aczkolwiek bardzo często. I dlatego na przykład w szkole specjalnej działa też ten nieopłatny punkt porad prawnych, który jest ze środków rządowych finansowany i nad tym trzeba powiat. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc, bardzo w tej dziedzinie terapia i pomoc rozwinęła się również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Bo tam są zakładane niebieskie karty. Tam jest prowadzona procedura podejrzenia o stosowanie przemocy, a później już przemocy, bo najpierw jest fakt podejrzenia. I tam kilka osób, co najmniej trzy, w tym czasie zdobyły dość wysokie kwalifikacje, więc już udzielają tej też pomocy. Bo to zjawisko nam wzrasta, ale też mamy coraz więcej osób, które się tym zajmują.
Jeszcze mam pytanie, mianowicie źródła finansowania programu. W punkcie czwartym mamy podane, że członek Gminnej Komisji Rozwiązania Programów Alkoholowych jest wynagradzany w kwocie 225 zł brutto. To jest za jedno posiedzenie, czy za miesiąc?
To jest za jedno posiedzenie, ale przeciętnie odbywa się ono raz w miesiąc.
No, myślę, że to chciałam zapytać.
Dziękuję.
A ten nieopłatny punkt porad prawnych w szóstce, to on dotyczy też tylko spraw alkoholowych.
Przepraszam?
Nieodpłatny punkt porad prawnych w szkole numer 6.
Nie. Dlatego mówię zapotrzebowanie, ponieważ jest duże, to z różnymi sprawami. Jeżeli przychodzi osoba i jest radca prawny i wykracza to poza jego uprawnienia, czy też no, oni też się specjalizują w pewnych dziedzinach, to wtedy ewentualnie ta osoba albo...
A w jakich godzinach? Nie.
Na zwycięstwa, tam jest chyba raz czy dwa razy w tygodniu, jeżeli trzeba będzie, to oczywiście sprawdzę.
Ja mam pytanie, bo takie osoby, jak Pani powiedziała wcześniej, są bardzo agresywne, zwłaszcza są pijane. I jak taka wizyta domowa odbywa się, czy ten pracownik jest tam w jakiś sposób zabezpieczany, no bo pójście do takiego domu, gdzie, tak powiem, można oberwać, na pewno nie jest niczym przyjemnym. Jak to się odbywa?
To znaczy, ja odpowiem, tak mi na moją wiedzę, pracownicy socjalni, pani dyrektor na wszystko odpowie, natomiast na pewno jest to zawód wysokiego ryzyka.
Ale tam idą z dzielnicowymi.
Aha, idą z dzielnicowymi. No
na interwencję, natomiast jeżeli mają prowadzą jakąś rodzinę, to tak, to się muszą, bo ryzykują zdrowiem i życiem.
Czyli jest dzielnicowy.
Wspierają się wzajemnie. Dlatego to, o czym mówiłam, o tej współpracy interdyscyplinarnej różnych służb jest bardzo ważna.
Dziękuję. Panie Marek, będziemy jeszcze pracować chwileczkę w następnych projektach. Może przejdziemy do głosowania. Projekt numer 170 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Czeladź na rok 2019. Kto jest za przyjęciem projektu? 6 przeciw, 3 wstrzymujących. Opinia pozytywna. Przechodzimy do projektu numer 171. W sprawie udzielania dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w 2019 roku. Bardzo proszę o...
To jest to, o czym wspomniałam w tytule Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Otóż, żeby właśnie zapewnić czeladzianom dostęp do usług, na które niestety ale jest coraz większe zapotrzebowanie, gmina Czeladź, jeżeli Państwo podejmiecie tą uchwałę, bodajże już trzeci raz z rzędu, to przekaże dotację, by te osoby mogły skorzystać z takiej pomocy w formie najpierw porady, a później ewentualnie udziału w terapii indywidualnej bądź grupowej. To już lekarz decyduje o tym, jakiego rodzaju terapii. Albo w jednej i drugiej, bo też tak bywa.
Ta wysokość dotacji jest od czego uzależniona?
To jest Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej otrzymuje na tego rodzaju kontrakt. I my przyjęliśmy, że skoro mieszkańcy Czeladzi stanowią pewien odsetek, to za punkt wyjścia też, że będzie to stanowiło pewien odsetek kontraktu. Jest to mniej więcej 25% takiego średniego kontraktu, jaki ma PZSOS na rok, na działalność. Rozlicza się nam, jeżeli nie wykorzysta środków, to wtedy podlegają zwrotowi. Też z później zawartej umowy wynika, że pewne materiały biurowe na przykład mogą z tych środków sobie dokupić, prowadząc taką osobę albo na zajęcie.
Pani kierownik, o ile wzrosła ta dotacja w porównaniu
zeszłym rokiem? To jest taka sama kwota. My konsultujemy, zawsze pytamy te instytucje. I PZSOS w tym wypadku nie występowało zwiększenie, więc utrzymaliśmy to samo.
Mamy rozumieć, że ta kwota jest wystarczająca.
Na to wygląda, że tak, bo tym bardziej, jest ona uzupełnieniem jakby do kontraktu, który już jest zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia na tego rodzaju świadczenia.
Dobrze, środki mamy zabezpieczone w takim razie. Mamy jeszcze pytania? To przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Opinia pozytywna. Dziękuję. I projekt nr 172 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu miasta Czeleś w 2019 roku.
Również jest to uchwała, którą podejmowaliśmy, znaczy może tak. W zeszłym roku podjęliśmy tego rodzaju uchwały po raz pierwszy i w tym roku podejmujemy po raz drugi. W ramach tych środków świadczone są usługi Izby Wyczerpień również, ale są również świadczone usługi po części terapeutyczne i motywujące. Dlatego, że osoby, które trafiają do Izby Wytrzeźwień, są przez lekarza i przez tamtejszą załogę uświadamiani o szkodliwości picia alkoholu, motywowani. W związku z tym komisja póki co nie ma potrzeby też zbierać się z większą częstotliwością i ewentualnie również kierowani do różnych ośrodków, by podjąć leczenie. I ponieważ my nie mamy na naszym terenie Izby Wytrzeźwień, najbliższa jest w Sosnowcu, a czasami tych rzeczy się nie da rozłączyć, a z drugiej strony też nie można pozostawić naszej Straży Miejskiej czy Policji bez możliwości odwiezienia tych osób, w związku z tym dotujemy w jakiejś części Izby, zresztą inne miasta to też robią, bo chyba to jest jedyna i dla Będzina, dla Dąbrowy Górniczej, Sosnowca jako takiego i wszystkich tutaj gmin powiatu. Kwota 110 tysięcy, w zeszłym roku była ona nieco wyższa, ale nie wykorzystaliśmy w całości i na skutek analizy ubiegłorocznej i określonych potrzeb przez Sosnowiec ustaliliśmy i do gminy zostało wystosowane stamtąd pismo, że kwota 110 tysięcy w zupełności zabezpieczy tą usługę. To jest około 500 osób zostanie przyjętych. Roku.
A za jedną osobę 240 zł.
Tak.
Całodobowy.
Umówię
się, kupię całodobowy.
Tak.
240 zł.
No drogie są.
On powinien zapłacić 240 zł, ale jeżeli nie zapłaci, to obciążony jest gmina tą płatnością. Zwykle nie płacą, no część nie płaci, ale generalnie są to osoby, które nadużywają tego alkoholu, bo zdarzają się sytuacje, że normalny nasz mieszkaniec gdzieś się tam wypije, gdzieś go z ławki zbiorą, bo jest mróz i pojedzie do Izby Wyczerpień. Ale w pierwszym momencie obciążają gminę.
A później następują rozliczenia.
Ale ściągnęliśmy to,
Windykuje izba. Izba prowadzi windykację łącznie z windykacją prowadzoną przez Urząd Skarbowy. No ale ponieważ te procedury windykacyjne trwają bardzo długo, a to jest jednak osoba z Czeladzi, w związku z tym my jakby płacimy za jej, ktoś kto zapłaci, odchodzi. Natomiast ten, kto nie zapłacił, płacony jest z tych środków, natomiast po pewnym czasie po utrzymaniu tej ścieżki windykacyjnej, jeżeli z tej osoby pozyska, od tej osoby czy od rodziny pieniądze, to gmina, izba się z nami rozlicza.
I generalnie jeszcze dopowiem, że to nie tylko mieszkańcy Czeladzi. To
ludzie, którzy w Czeladzi przebywają. To może być osoba, która przyjechała do kogoś na imieniny, przyjezdny też może być. Ważne, że jest
tutaj wiedziony
w Czeladzi. Bo czasem jest taka sytuacja,
bo
że
w ogóle
nie
ma terenu miasta,
że ktoś nie ma żadnego meldunku, stary był dowieziony z Czeladzi. No tak to było.
No dziękuję bardzo. Projekt numer 172 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym w gminie miasta Czeladzi w 2019 roku. Kto jest za przyjęciem projektu? Opinia pozytywna.
Proszę, bardzo proszę, ale połączona też z propozycją, bo Państwo przewidzieliście tutaj już w styczniu realizacja zadań pomocy społecznej za 2018 rok. Nasze jednostki pomocy społecznej, czyli DPS, jak również Miejski Ośrodek, przygotowują takie sprawozdania i one obligatoryjne, to jest z mocy uchwał, są ustalone do końca marca. Stąd jest moja prośba, żeby były już wszystkie kompletne dane, które spłyną z terenu, bo my szereg usług zlecamy. To, o czym pani dyrektor mówiła, na przykład bezdomni, czy nasi mieszkańcy w domach pomocy społecznej niekoniecznie przebywają w Czeladzi tylko, ale w wielu innych miastach, więc to wszystko spływa i te dane są wtedy już przedstawione kompletne. Więc tu jest prośba, gdyby można było przesunąć, ale też wiem, znaczy podejrzewałam, że Państwa zaintryguje temat 500+ i świadczeń rodzinnych i miast, tego chciałam na styczeń zaproponować ten temat.
Proszę zaproponować ten temat.
Więc na styczeń świadczenia rodzinne i polityka 500+ w Czeladzi. Tu Pani Dyrektor pod tym kątem, jeżeli można. Natomiast oczywiście to te zadania z pomocy społecznej, gdyby można było wprowadzić najlepiej w kwietniu. Bo i tak na początku kwietnia Państwu przedstawiamy materiały, to będą i będzie ocena zasobów pomocy społecznej, to będą wszystkie kompletne dokumenty. Jeżeli można, bo...
Państwo się zapoznali z materiałami, jeszcze raz odczytam, ominę punkty drugie i trzecie, które się powtarzają, natomiast było zaplanowane, ale ja już przeczytam ze zmianą. Styczeń, świadczenia rodzinne i polityka 500+.
Tak.
To będzie
tak, to, tak.
Luty, aktywny senior. I to jest już umowa z panią Bazańską, prosiła o ten termin. Marzec, szpital powiatowy zapoznany z aktualną sytuacją ZOS. Kwiecień, wobec tego było sprawozdanie z realizacji pomocy społecznej za 2018 rok. Możemy tutaj również wliczyć system wsparcia osób
niepełnosprawnych. Tak, bo one, to są sprzężone też zadania tak. Pomocy społecznej osób niepełnosprawnych korzystają oczywiście.
Maj, stan bezpieczeństwa ładu i porządku w mieście z punktu widzenia Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Czerwiec, stan przestępczości nieletni oraz przestępczości narkotykowej. Lipiec, sierpień, przerwa wakacyjna, wrzesień, informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku, a także informacja o programach profilaktycznych realizowanych w 2019 roku, październik, współpraca z organizacjami pozarządowymi i informacja o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg, listopad, projekt budżetu na 2020 i grudzień, opracowanie ramowego planu pracy na 2020 rok. Zostawiam kwotę z tej kolejności. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, sprawy różne. A przepraszam, że był przegłos, bo dziękuję bardzo. Przy punkcie głosu i odgłosowania. Kto za przyjęciem tego darmowego planu pracy? 6 osób za. Dziękuję. Czy Paweł Różny ma pytania? Dziękuję pięknie. Zakończyłam Komisję Bezpieczeństwa. Proszę o decyzję.
Dziękuję.
Tak łatwo to nie będzie. Dziękuję. 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 Dziękuję.